Chciałbym przypomnieć tym, czym się ostatnio dzielimy. Jesteśmy w tych ostatnich dniach postu. Mówiliśmy o osobie Ducha Świętego, o tej cudownej boskiej osobie, którą Bóg Ojciec posłał, która przyszła i zamieszkała w nas, która nas bardzo, bardzo, bardzo kocha. Chcę wam powiedzieć, że On jest bardzo, bardzo cierpliwy. Z mojego doświadczenia osobistego widzę, że On jest bardziej cierpliwy niż myślałem. I wiem, że On został posłany po to, żeby nam pomóc, że On nigdy nie będzie przeciwko nam. On zawsze będzie się starał nam pomóc. I On przyszedł po to, żeby nam objawiać Jezusa, żeby objawiać nam Ojca. Przyszedł po to, żebyśmy mieli doświadczenie Boga, a nie tylko wiedzę. I przyszedł po to, żeby nas prowadzić tą właściwą drogą, każdego z nas osobiście i ten Kościół. Mówiliśmy o roli Ducha Świętego też, że to jest osoba, która przyszła też pomóc nam w uświęceniu. Amen. On też przychodzi i objawia nam Pismo, ożywia Słowo, mówi do nas. Ostatnio dzieliłem się tydzień temu na temat przykładu Izraela, jak Bóg prowadził ich do ziemi obiecanej, do tego dziedzictwa. I myślę, że to jest bardzo dobra nauka dla każdego z nas. List do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale mówi, pierwszy wiersz: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawiał w Starym Przymierzu przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Jezus Chrystus jest tą osobą, którą mamy słuchać. Amen. Duch Święty jest Duchem Jezusa. Wiecie, żyjemy na tej ziemi, która posiada wiele hałasu. Świat się kręci coraz szybciej w niewłaściwą stronę. I kiedy nieraz o tym dłużej pomyślę, to mam takie przeświadczenie, że zbliżamy się do wielkiego finału. Nie wiem, kiedy to będzie. Jak to będzie, to tu jest napisane, ale kiedy, nie wiem. Ale myślę, że ludzkość zbliża się do wielkiego finału. Czy tego dożyje? Nie wiem. Myślę, że jeszcze chyba nie. Nie wiem, jak to, kiedy to będzie, ale Jezus Chrystus powinien być dla nas absolutnym i jedynym wzorcem do postępowania. Amen. Biblia mówi, że mamy stawać się uczniami Jezusa, a nie uczniami apostołów, czyli nie uczniami jakiegoś człowieka, ale uczniami Pana Jezusa Chrystusa. I to była wola Pana Jezusa. Wiecie, żeby... My musimy mieć takie zrozumienie, w jaki sposób, co my możemy zrobić, żeby słyszeć Boga. Zdolność otrzymaliśmy w momencie, kiedy narodziliśmy się na nowo. Bo kiedy narodziliśmy się z Boga, tak jak Jezus Chrystus, przez Słowo, to jeśli On otrzymał jako człowiek zdolność do takiego słyszenia Boga, my mamy tą samą zdolność. Dlatego, że kiedy patrzysz na Jezusa, to możesz zobaczyć człowieka napełnionego Duchem Bożym we właściwej relacji z Bogiem. I kiedy my sobie możemy uświadomić, co On czynił, jak żył i jakich dzieł dokonywał, to On tego nigdy nie robił jako Bóg. Bo gdyby to zrobił jako Bóg, nie mógłby nas odkupić. Musiał stać się człowiekiem. Jest napisane, że On był tym pierworodnym, narodzonym z Boga, pierwszym człowiekiem narodzonym z Boga, nie stworzonym przez Boga, narodzonym z Niego. Adam był stworzony z prochu ziemi. Jezus Chrystus był pierwszym człowiekiem narodzonym z Boga Ojca przez Słowo. Kiedy rodzimy, w jaki sposób my się rodzimy na nowo? Dokładnie tak samo. Słyszymy Słowo ożywione przez Ducha, które dotyka naszego wnętrza. Otwieramy się na to i przyjmujemy to w wierze. I w ten sposób rodzimy się dla Królestwa. Kiedy myślę o tym, że wszyscy musimy funkcjonować w tym świecie, na tym świecie, niektórzy pracują, prowadzą domy, wychowują dzieci, wszyscy to robimy, robiliśmy. A więc nie możemy od tego uciec, amen? A jednocześnie otrzymaliśmy zdolność do tego, żeby słyszeć głos Pana. Mamy to słowo, to jest ogólne słowo dla każdego człowieka, ale są sytuacje w naszym życiu, kiedy potrzebujesz wiedzieć, co masz zrobić i wtedy potrzebujesz już usłyszeć od Niego bezpośrednio, dlatego że nie wszystkie rzeczy są tutaj zapisane. Spróbuj sobie wyobrazić taką rzecz. Nie masz pracy, mówiłem to już, ale to powtórzę, żebyśmy mieli kontekst. Piszesz CV i przychodzi kilka propozycji. Każda następna jest lepsza. Nasze myślenie jest takie, wybiorę najlepszą. Ale Boże myśli nie są naszymi. Więc jeśli chcesz żyć w woli Bożej, potrzebujesz usłyszeć, którą wybrać, wiedząc, że Bóg Ojciec patrzy na Twoje życie, na całą perspektywę Twojego życia od tego momentu do końca Twoich dni i wie, co będzie za chwilę, co będzie jutro, co będzie za miesiąc, co będzie za rok i tak dalej. I On w tym czasie coś przygotowuje dla Ciebie. Powiem wam, w czasie swojego życia może dać ci jedno spotkanie, jedną relację, przez którą może błogosławić całą resztę twojego życia. Potrzebujesz to wiedzieć. I na tej właśnie drodze właściwej ta relacja czeka na ciebie. Więc jeśli masz takie trzy propozycje, to potrzebujesz zrozumieć, i musisz się modlić i powiedzieć, Panie, to co mam wybrać? Którą? Powiem wam, najczęściej, może nie najczęściej, bardzo często Bóg daje coś, co nam się na początku nie bardzo podoba. Po ludzku zrobilibyśmy inaczej. Przerobiłem i jedną rzecz, i drugą rzecz. Więc mówię to też z doświadczenia. Ale kiedy wybierzesz zgodnie z Bożą wolą, to na początku może ci się wydawać, że to jest takie małe, a może nawet coś ci się wydawać, że coś tracisz. Ale kiedy jesteś wierny i trwasz, Bóg poprowadzi cię krok dalej i w końcu doprowadzi cię do obietnicy, która czeka na ciebie. Kiedy jest małe dziecko w domu i chcemy, żeby ono coś zrobiło, zachęcamy ją przez nagrodę, tak? To jest pewien element wychowawczy też. Jeśli nauczysz się, przyniesiesz dobrą ocenę, dostaniesz nagrodę i wiesz, co cię czeka. Więc spinasz się, poświęcasz czas, energię po to, żeby się nauczyć tego i nie myślisz to, że to jest ci potrzebne, że to jest właściwe, tylko myślisz o nagrodzie. Czyż tak nie jest? Jest tak. Więc idziesz i robisz i przynosisz tą dobrą ocenę i otrzymujesz nagrodę. Z Bogiem jest bardzo często tak. Na początku to jest trud. Może ci się wydawać, że coś tracisz. Ale w każdej sytuacji, w której jesteś, jest obietnica. W każdej jednej sytuacji, w której jesteś, trudnej, jest obietnica. A Bóg z zasady daje więcej niż myślisz. Wiecie dlaczego? Bo kocha ciebie i taki jest, taką ma naturę. Jezus Chrystus jako człowiek chodził po tej ziemi. Spróbujcie sobie wyobrazić sytuację. Przychodzą do miasta, gdzie trzeba zapłacić podatek. Jezus ma puste kieszenie, ma dobrą szatę, ale pustą kieszeń. Piotr też ma pustą kieszeń. Jezus się wcale nie martwi. I mówi, a skąd weźmiemy kasę? Nie wiem, kieszenie są puste. Co Jezus mówi do Piotra? Jesteś rybakiem, więc potrafisz łowić ryby. Idź, złów pierwszą rybkę. Tą pierwszą rybkę, którą złowisz, otworzysz jej pyszczek, tam będzie złoty pieniążek. Wyciągniesz go, przyjdziesz, zapłacisz za siebie i za mnie. Bardzo prosta rzecz. Dla nas to jest abstrakcja. Tak funkcjonował człowiek napełniony Duchem Świętym we właściwej relacji z Bogiem Ojcem. I takich przykładów mamy więcej. Kiedy Jezus głosił do kilku tysięcy ludzi i oni byli głodni, zauważył to. I tam nie było w pobliżu ani piekarni, ani sklepów. Nie było nawet tyle kasy, żeby zebrać ją, wysłać kogoś, żeby kupić jedzenie i żeby wrócić z tym. Ponad 5 tysięcy. Mężczyzn, to wyobraźcie sobie, że tam jeszcze było trochę pewnie dzieci i kobiet. Co on zrobił? Wziął śniadanie jednego chłopca. I to mu wystarczyło. Wziął to nic prawie. W stosunku do potrzeby wziął to nic, prawie zero. Podziękował Ojcu. Wierząc, że Ojciec widzi tą potrzebę i zabezpieczy. I nie miał co do tego żadnej wątpliwości. Z tego jest prosty wniosek, bo takich przykładów jest więcej. Że Jezus funkcjonował na innym poziomie, a chodził po tej ziemi. Można by powiedzieć tak, on chodził w chmurach, a reszta chodziła na ziemi. Otwórzmy sobie list Ewangelii Jana i coś pokażę. 3 rozdział, 31 wiersz. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Jezus Chrystus był zawsze w pozycji takiej. Chodził po ziemi, ale w duchu. Był w Ojcu. On przyszedł z góry. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Co robi ten świat? Kiedy ktoś tak chodzi, czyli wychyla się, wszyscy chcą go sprowadzić do swego poziomu. Widzieliście to w świecie? Kto to widział? Widzieliście to w kościele też, w kościołach? Jezus nie pozwolił się zniżyć. Bo gdyby pozwolił na to, straciłby łączność z Ojcem. Musiałby się kiedy była potrzeba, jest sytuacja, o mój Boże, co ja teraz zrobię? Muszę się wdrapać w swoją pozycję z Bogiem Ojcem i usłyszeć, co On będzie chciał zrobić. Jezus tak nie funkcjonował. On tam raz wszedł i tam został. I tylko z tej pozycji objawiał Królestwo. I z tej pozycji możesz objawić Królestwo. Z tej pozycji nie objawisz Królestwa. Z tej pozycji nie ściągniesz tego, co w niebie, tutaj na ziemię. Będziesz musiał się wdrapywać na tą pozycję. A na to będziesz potrzebował czasu, zdolności, siły. A potem okazja znika. Więc zanim się tam wdrapiesz, sytuacja się zmieniła. Coś przepadło, w cudzysłowie. Okazja przeszła. Pomyślcie sobie, ślepy Bartymeusz słyszy, że Jezus przechodzi. Musiał o nim słyszeć, że ten facet uzdrawia, a jest ślepy. Więc zaczął się drzeć za nim. Jezus to słyszał. Widzisz, Bóg zawsze chce uzdrawiać. Więc gdyby Jezus nie był w tej pozycji, to prawdopodobnie potrzebowałby pewnego oddzielenia, napełnienia Duchem Świętym poprzez modlitwę. I kiedyby Duch Święty w końcu go napełnił i tej świadomości, kim jest, nie chciałby po prostu, żeby ktoś mu przeszkadzał, dopiero wtedy by przyszedł i go uzdrowił. Bo tego w ciele nie możesz zrobić, bo to nie będzie działać. Więc Jezus Chrystus przyszedł z nieba, narodził się z Boga i tam żył w relacji, w jedności z Ojcem. Kiedy Jezus odszedł, kiedy chodził po tej ziemi, mówi tak: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Kto idzie za mną. W jaki sposób dzisiaj możesz iść za Nim? Co Bóg Ojciec zrobił dla ciebie? Otwórzmy sobie list do Efezjan. 2 rozdział. I przeczytamy 4, 5 i 6 wiersz. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Podnieś swoją prawą rękę i powiedz: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie umiłowałeś. Taka jest prawda. Ty możesz dzisiaj nie odczuwać tego, ale to jest słowo Boga. Taka jest prawda. Jeśli przyjmiesz prawdę, będziesz miał doświadczenie. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Przez łaskę. I co zrobił? Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie. I teraz jest pytanie. Jezus w ciele chodził po ziemi, ale w duchu był w Ojcu. I mówił: ja przyszedłem z nieba, ja nie należę do tego świata. Ja przyszedłem po to, żeby zmienić coś na tym świecie. Żeby to, co w niebie jest, żeby przyszło na ziemię. I nie pozwolił się, żeby ktokolwiek go ściągnął z tej pozycji. Nawet swoim umiłowanym uczniom na to nie pozwolił. Oni myśleli w ludzki sposób. A on myślał w niebiański sposób. On myślał tak, jak myślał jego ojciec. Dlaczego? Bo poznał, jak myśli jego ojciec, bo miał z nim relację. Był z nim w jedności. Ale też rozumiał, jak myśleli uczniowie. I kiedy przyszedł drugi raz, przyszło do tego, żeby nakarmić dużo ludzi, powiedział: no jak zrobimy teraz? I oni nie wiedzieli, a on wiedział. Dla niego to nie był problem. Pomyślcie, człowiek, który przyjął Ducha Świętego i żył we właściwej relacji z Bogiem, takie rzeczy czynił. A kiedy odchodził, powiedział: będziecie większe rzeczy czynić. Jak myślisz o sobie? Widzisz, można mieć wiedzę i niczego nie doświadczyć. Można znać to na pamięć i nie znać Jezusa. Posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, ale kiedy Jezus siedzi dzisiaj po prawicy Boga Ojca, a Ojciec patrzy na Niego, to widzi tam Ciebie. Bo On Cię tam umieścił. A teraz jest pytanie, jak Ty myślisz o sobie? Najczęściej myślimy tak: jest trudna sytuacja, to muszę, w Chrystusie mam wszystko. Wszystko mam w Chrystusie, wszystko mogę przez Chrystusa. Więc muszę się wdrapać w Chrystusa i spróbować coś od Niego odebrać. Zapytać Go, co mam zrobić w tej sytuacji. Widzisz, kiedy Jezus chodził po ziemi, a w duchu był w niebie, to z każdej sytuacji on patrzył z perspektywy, w której był. Tam wszystko jest możliwe. Uczniowie chodzili po tej ziemi i mówili: o mój Boże, co my zrobimy? Spróbuj sobie wyobrazić, tracisz pracę, co ja teraz zrobię? Jeśli z tej perspektywy zaczynasz jęczeć przed Bogiem w cudzysłowie, to funkcjonujesz jak niewolnik albo jak żebrak, a nie jak ktoś, kto jest w Chrystusie. Bo jeśli z tej perspektywy popatrzysz na to, to będziesz się śmiać. Wiesz dlaczego? Bo wiesz, kim jesteś i wiesz, co Ojciec ma dla Ciebie. Więc to Cię nie ruszy. Nie zabierze Ci pokoju i radości. Ale z perspektywy tej będziesz przerażony w stresie i w lęku. Mimo, że narodziłeś się z Boga. Będę jeszcze o tym mówił. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się czegoś uczyli po drodze. Kiedy jest nam na łatwo usłyszeć Boga? Biblia to wyraźnie pokazuje. Potrzebujesz oddzielić się od tego wszystkiego, co jest tu. Ale pierwsza rzecz, myślę, że to jest bardzo ważne, że jeśli chcemy być w życiu prowadzeni Bożą drogą, to pierwszą rzeczą, którą potrzebujemy zrobić, to powiedzieć tak: Panie, moja wola jest u Twoich stóp. I widzisz, kiedy i to jest kwestia wiary i zaufania do Boga. Że Panie, wypełnię Twoją wolę. Dlaczego my często boimy się oddać wszystko? bo myślimy, że Bóg dotknie się właśnie tego, na czym mi najbardziej zależy dzisiaj i czego trzymam i nie potrafię puścić jeszcze. Powiem Ci, Bóg nie jest złodziejem. On jest dobrym dawcą. Ale ta jedna rzecz, wróg przyjdzie, będzie ją pociągał w Twoim życiu w najmniej odpowiednim momencie za to, co trzymasz. Więc puszczenie wszystkiego to jest kwestia zaufania, że Ojciec widzi mnie, mnie kocha i On ma najlepsze rzeczy dla mnie. Nawet jeśli powie mi, że mam pierwszy krok zrobić w coś, co wydaje mi się, że będzie jeszcze gorzej niż było, to zrobię. To jest krok wiary. Nie wiary w wiarę, bo to jest głupie. To jest krok w zaufanie. Ufam Ci, Panie. Jeśli jesteś w trudnym miejscu dzisiaj, po co jest to słowo? Znajdź obietnicę. Jeśli nie potrafisz, wycisz się i oddziel się. Kiedy Mojżesz chciał się spotykać, spotykał się z Bogiem, on się oddzielał. Odchodził od tego harmideru. Malutki namiocik sobie postawił za obozem. I co ciekawe, kiedy szedł na spotkanie z Bogiem, Bóg to widział i on też przychodził do namiotu. Innymi słowy, za każdym razem, kiedy Mojżesz decydował się, to Bóg wychodził naprzeciw. Po to, że jak on tam przyjdzie, żeby nie czekał na Boga, to Bóg raczej już na niego czekał. Co Jezus powiedział? Wejdź do komory swojej, zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest już w ukryciu. On już tam czeka na Ciebie, bo Jemu bardziej zależy. Bo wie, że jesteś zestresowany, w napięciu. Pomyśl o tym przez chwilę. Wycisz się. Oddziel się. Niektórzy potrzebują na to kilku dni. Ale dobrze jest wypuścić wszystko. Ja Wam powiem, co ja robię. Dzisiaj robię to już automatycznie właściwie, już tak intuicyjnie. Ale kiedy chciałam usłyszeć wszystko, cokolwiek Duch Święty dotykał we mnie, wyciągałem, powiedziałem na ołtarz. Byłem pusty w środku. To jest tak jak puste naczynie, co Łukasz śpiewał, czy mówił. Bóg chce wypełnić Ciebie sobą, ale musisz być pusty tam. I znowu to jest kwestia zaufania i wiary. Że ufasz Mu i wierzysz poprzez Słowo, że jeśli Go prosisz o chleb, On Ci nie da kamienia. Więc potrzebujesz zrobić krok wiary i chwycić się Słowa. Co Jezus powiedział? Proście, będzie Wam dane. Szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, otworzę Wam. Czy to zawsze przychodzi w naszym czasie? Z zasady nigdy. Z zasady nigdy. Ale jeśli Jezus sam tak powiedział, proście, a będzie Wam dane, to uczep się tego i nie odpuszczaj. Potrzebujesz mieć doświadczenie realności i prawdy słowa, obietnicy, o coś osobistego. Bo jeśli tego nie będziesz mieć, to będziesz próbować i nie chwycisz. Ale jeśli raz doświadczysz, że Bóg jest wierny, każdy następny raz będzie Ci łatwiej zaufać. Najtrudniej jest ten pierwszy raz. Ale potrzebujesz się oddzielić, wyciszyć. Jezus wychodził nieraz rano, kiedy inni jeszcze spali, i szedł na górę sam. Potrzebujesz mieć taki czas i miejsce w swoim osobistym życiu, swoją osobistą komorę. Dobrze jest mieć takie miejsce, gdziekolwiek to będzie. Czy to będzie w twoim własnym mieszkaniu, czy domu, czy wyjdziesz gdzieś na zewnątrz. Ale to potrzebuje być miejsce, gdzie się nic nie będzie rozpraszać. Wiecie, kiedy jesteś sam na łonie przyrody, gdzieś w lesie albo na szczycie góry. Wiecie, że przyroda przemawia do nas? Kiedy widzimy piękno stworzenia, to nas dotyka. Ale wtedy, kiedy nie ma ludzi, jesteś ty i on i nikogo więcej. Wtedy możesz być sobą, możesz się dzielić sercem z nim. Mojżesz mówił tak: Panie, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, daj mi poznać swoje zamysły, czyli podziel się swoim sercem ze mną. Biblia mówi, że łaska Pana trwa na wieki, tak? W końcu z łaski Bożej tutaj wszyscy jesteśmy. A więc łaska Pańska jest dla każdego z nas. Jeśli znalazłem łaskę Twoją. Mojżesz nie żył w tym czasie łaski, w której my żyjemy. Dlatego tak się zwrócił do Boga. Powiedział, że jeśli znalazłem, innymi słowy, jeśli moje życie się Tobie podoba i masz łaskę dla mnie, to daj mi poznać swoje zamysły. Łaska dla każdego z nas jest dostępna. A więc możesz prosić Boga: Panie, co mam w tej sytuacji zrobić? Potrzebuję, wiecie, trudno jest nieraz wyciszyć się. Dlatego, że kiedy próbujesz to zrobić, zawsze są przeszkody. A to telefon zadzwoni, a to dziecko przyjdzie, a to jeszcze trzeba zrobić i takie myśli ci strzelają. I trzeba się tego nauczyć po prostu, że wszystko odsuwasz od siebie. Dotąd, aż jesteś wyciszony. Troska musi być złożona na Niego. Troska krzyczy bardzo mocno, niesłyszalnym głosem. I ten krzyk sprawia, że jest zamieszanie. Temu może towarzyszyć lęk. Miłość oddala lęk. Więc kiedy wiesz, że jesteś w ręku Boga Ojca, że Ojciec to wszystko widzi i ma odpowiedź dla ciebie, to pomoże ci usunąć lęk. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. My nieraz chcemy, szukamy Boga, Bożej obecności. Moja Biblia mówi, że On mieszka w tobie i we mnie, tak? To zastanawiam się, jak może być jeszcze bliżej. Pomyśl o tym. A więc jeśli On tam jest, poprzez Ducha swego, to stamtąd muszę coś usłyszeć. Tam musi się coś zrodzić. Jego słowo, Jego inspiracja, Jego pobudzenie tam z środka. Oczywiście Bóg jest Bogiem i nieraz przychodzi w inny sposób. Może przyjść, ożywić dla ciebie słowo. Możesz czytać Stary Testament i czytać, że Bóg mówi do Noego: zbuduj arkę, i Duch Święty może przemówić do ciebie przez ten fragment, co nie oznacza, że to ty też masz budować arkę w sposób fizyczny, bo to było słowo rema do Noego, a nie do ciebie. Ale przez ten fragment może Duch Święty przemówić: zbuduj takie miejsce ochrony dla swojej rodziny przez modlitwę, przez post, przez walkę. I to wtedy będzie rema dla ciebie. Więc Bóg użyje tego słowa. Kiedy jesteś pusty, wyciszony, rozważaj słowo, czytaj. Proś Ducha Świętego, żeby cię prowadził do właściwych fragmentów, do właściwych miejsc. W końcu On jest autorem tego. Myślę, że mieliście takie doświadczenie, modliliście się o coś, nie wiedzieliście, a potem z głupia frant otwieracie, czytacie fragment, jest. Nieraz przychodzi to od razu, a nieraz po jakimś czasie. A więc czas należy do Boga. On w swoim czasie przychodzi. Ale potrzebujesz gdzieś nauczyć się odbierać. Jeśli Boże Słowo mówi, powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On wszystko dobrze uczyni. To w zamieszaniu możesz pomodlić się prostą modlitwą wiary. Panie, powierzam Ci to. Powierzam Ci swoją drogę. Zainspiruj, niech Twój Duch pobudza mnie i inspiruje. Moja Biblia naucza, że Bóg może użyć wszystkiego, żeby Cię dotknąć i przemówić do Ciebie. Są opisane historie w Biblii, kiedy Bóg użył okultystycznych królów po to, żeby oni wypełnili, zrobili to, co Bóg chciał, żeby zrobili. Bóg jest wszechmogący. Kochani, Bóg jest Bogiem cudów. Myślę, że wszyscy to wiemy tutaj. To za mało. Panu nie o to chodzi. To, czego Pan od nas oczekuje, żebyśmy żyli tutaj i nikomu nie pozwolili ściągnąć się tam. Jezus nie pozwolił na to nawet swojej matce, ani swoim braciom i siostrom. Czyli nie pozwolił na to swoim najbliższym w rodzinie. Bóg umieścił nas w Chrystusie. Potrzebujesz czasu, żeby rozważać to. Tak długo, aż Duch Święty przyjdzie i objawienie włoży w ciebie. Więc kiedy jesteś w takiej sytuacji, w problemie, naucz się żyć, wejdź w takie miejsce. Ja nie żyję jeszcze bez przerwy w tym miejscu. Ale staram się być tutaj jak najdłużej. Bo wiem, że z tego miejsca jest mi bardzo łatwo odebrać prowadzenie, błogosławieństwo. Mam od Pana zachętę. Wiem, co mam robić. Łatwo mi jest. I jak kiedy przychodzą problemy, to one nie wchodzą we mnie. One nawet nie dotykają specjalnie mnie. Jeśli się narodziłeś z Boga, to jesteś człowiekiem z nieba. Tak jak Jezus. Widzisz, chrześcijanie to jest inny ród. To jest nowa genealogia. To nie jest stary, pomalowany i odnowiony człowiek. Człowiek ze starą naturą został zabity na krzyżu. Pewien Boży mąż powiedział, że Bóg nie miałby cierpliwości pracować ze starą naturą, więc ją zabił. To jest najłatwiejsze. I udzielił swojej, stworzył nowe stworzenie, nowego człowieka ze swoją naturą. Widzisz, to jest kwestia tego, jak myślisz o sobie. To dlatego Boże Słowo mówi: przemieńcie się w duchu waszego umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest dobre, miłe, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Z pozycji, kiedy jesteś tutaj i to cię uderza bez przerwy wszystko, duch tego świata wali w ciebie ze wszystkich stron. Jest ci trudno. Trudno ci odebrać z nieba prowadzenie, słowo od Boga. To jest to trudne naprawdę. Dlatego potrzebujesz uczyć się oddzielenia. Im dłużej będziesz się oddzielał i wchodził w to miejsce, w końcu ono staje się twoim miejscem stałym. I wtedy żyjesz w odpocznieniu Boga. I ten świat może ciebie dotykać, ale nie wejdzie w ciebie. Nie zburzy pokoju w tobie, nie zabierze ci wiary, a wręcz przeciwnie, ty poprzez wiarę będziesz zmieniał to, wiedząc, kto za tobą stoi. Czy chwytacie to, co ja mówię, czy nie? Tak? Okej. Naucz się wyciszać i oddzielać. Mnie kiedyś nazywali duchaczem, że jakimś fanatykiem jestem. Ty sobie mów, a ja zdrów. Gdyby wszyscy byli takimi fanatykami, ten świat trochę by inaczej wyglądał. Ale też chodzę po tej ziemi. Korzystam z własnego rozumu. Ale łatwiej mi jest rozpoznać, co jest z Boga, a co nie. Co jest z ducha tego świata, co jest z Ducha Świętego. Nie mówię, że jestem w tym doskonały, ale jest mi łatwiej to rozpoznać. Łatwiej mi jest dzisiaj rozpoznać to, co jest z ciała, to, co jest z duszy, a to, co naprawdę jest z Ducha Bożego. Widzisz, Pan jest osobą, która pragnie się komunikować z nami. Filipian mówi tak, list do Filipian, nie troszczcie się o nic. Wiecie, kiedy ja czytam takie słowo, to dla mnie to jest nakaz. Nakaz polega na tym, że ja chcę być wykonawcą słowa, więc potrzebowałem dojść do takiego miejsca, żeby troska nie panowała nade mną i nie zabierała mi pokoju wewnętrznego. Czy ja się tego nauczyłem za tydzień czy za miesiąc? Nie. Ja się wolno uczę. Ale jak już się nauczę, to staram się strzec tego, co się nauczyłem. Zakończymy dwoma takimi fragmentami. Łukasza, pierwszy rozdział. Przychodzi Gabriel do 16-letniej czy 17-letniej dziewczyny żydowskiej, do Marii. Wiecie, jak ktoś ma objawienie anioła i anioł staje przed nim, to to jest coś, nie? Ja kiedyś w śnie widziałem, kiedy anioł stanął przede mną, to się aż wzdrygnęłem w śnie. Widzicie, to jest tak, ja chciałem, żeby przyszedł, więc przyszedł. A kiedy przyszedł, nieraz sami nie wiemy, o co prosimy. Okej. Mówi tak, nie bój się. Ona się wystraszyła się po prostu. Ja myślę, że każdy z nas by się wzdrygnął. Nam się wydaje, że nie, ale powiem wam. Z zasady tak. I rozważała, mówi tak. Pan z tobą błogosławiona jest między niewiastami. Ona się zaczęła zastanawiać, co to znaczy. A nie mówi, nie bój się. Znalazłaś łaskę u Boga. Poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. On będzie wielki, będzie nazwany synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie końca. Ja myślę, że ona część rozumiała, a część nie, bo to była Żydówka, która znała też pisma, przynajmniej trochę. Ale nie sądzę, żeby rozumiała wszystko, co ja nią powiedział. Maria rzekła, jak to się stanie, kiedy nie mam męża? Widzisz, kiedy anioł by nie stanął w rzeczywistości przed nią i miałaby taką intuicję, to prawdopodobnie by to odrzuciła. Bo po ludzku, żeby się urodziło dziecko, trzeba dwojga. Jak to się stanie, skoro nie zna męża? Anioł powiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie nazwane świętym i będzie nazwane Synem Bożym. I mówi do niej, Elżbieta, twoja krewna, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej i jest już w szóstym miesiącu. I anioł mówi do niej, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Powiedz, Bóg jest wszechmogący. A więc może zrobić wszystko, bo On jest wszechmogący. Co Maria mówi? Niech mi się stanie według Twego słowa. Kiedy Bóg wypowiada słowo i Ty przyjmujesz słowo, to staje się. Kiedy Bóg mówi słowo, nawet prorocze, i ty przyjmujesz je, to staje się. To tak, jakbyś zaszedł czy zaszła w ciążę ze Słowem. Bóg chce umieścić w tobie Słowo do sytuacji i to jest to Słowo Rema, o którym mówimy. I w tym Słowie jest duchowa moc poczęcia. Obietnicy. Wiara przyjmuje. Maria powiedziała tak. To jest niemożliwe. Nie wierzę. Gdyby tak powiedziała, nie mogłaby począć. Ona wpuściła w siebie słowo. Wierząc, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, że Bóg jest Bogiem cudów, bo jeszcze anioł jej mówi, u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Jeśli chcesz widzieć cuda, potrzebujesz wierzyć Słowu. Nasze ludzkie myślenie jest takie. Najpierw chcę zobaczyć cud, a potem uwierzę. Pan nieraz takie rzeczy robi, że ktoś widzi cud. Powiem wam coś. Kiedyś modliłem się za pewną kobietę, która miała gdzieś o taki kawałek krótszą rękę. O tyle gdzieś. I kazała mi tą rękę wyciągnąć. Miała dwie. Tak. I nakazałem jej rosnąć. I ona patrzyła na to, jak ta ręka rośnie. Ja patrzyłem i widziałem, że ona patrzy na to i oczy się robią szerokie. Jak 5 złotych. Można powiedzieć tak. Widzę cud na własne oczy i nie wierzę. Ja chciałbym, żebyśmy... Widzicie, wiara często jest decyzją. Decyzją serca. Decyduje się wierzyć Słowu. Bez względu na okoliczności, na sytuację, na swój umysł i na swoje emocje. Psalm 46, na tym skończymy dzisiaj. Werset 11. To jest jeden z moich ulubionych wersetów w Biblii. Psalm 46, werset 11. Zwróćcie uwagę, jak on się zaczyna, werset 2 i 3. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, halleluja. Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. I teraz jest dla mnie pytanie. W utrapieniach, do kogo się zwracasz? Do kogo się zwracasz w utrapieniu? Jeśli nie do Boga, to do kogo? Na kogo liczysz? Na siebie? Na system? Czy na tego, który jest Bogiem cudów? Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała. I góry się chwiały się w głębi mórz, choćby szumiały i choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu. Werset 11. Przestańcie. Ja sprawdzałem, co to znaczy. Inne tłumaczenie tego słowa tutaj. Uspokójcie się. Zaprzestańcie prób. Zatrzymajcie się, rozluźnijcie się i odprężcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Wczoraj byliśmy w Bytomiu. Przyszła kobieta po uzdrowienie i chciała się modlić. Ja mówię, zamknij to. Mogłaś się modlić wcześniej, teraz ja się będę modlił, więc ty milcz. Więc zamknęła buzię, była posłuszna. Ale była spięta. Ja mówię, wyluzuj się. Wyluzuj się, jeśli chcesz przyjąć, to się wyluzuj. No i wyluzowała się i została uzdrowiona. I mogła skręcić głową, a przedtem musiała tak się odwracać. Przestańcie. Uspokójcie się. Zaprzestańcie własnych prób. Wiecie, my w sytuacji pierwszą rzeczą, którą robimy, bierzemy sprawy w swoje ręce. Ale jeśli to nie działa, to przestańcie. Uspokójcie się. Zaprzestańcie własnych prób. Zatrzymajcie się. Rozluźnijcie się i odprężcie. Cóż to jest, Panie? Ojcze, wielbię Ciebie w Twojej odpowiedzi, bo jesteś Bogiem cudów i jesteś moim Bogiem, moim Zbawcą, moim Wybawicielem. Wywyższam Ciebie w Twoich znakach i cudach dla mnie. Halleluja. Tak powinieneś funkcjonować.